Bardzo wielu ludzi marzy o takiej egzotycznej wyprawie, ale niewiele osób ma tyle odwagi, żeby się wybrać na własną rękę. Niekoniecznie solo, no ale koniecznie z takim dosyć dobrym, skutecznym planem. Indonezja, Sumatra, Jawa. To był plan, który zrealizowała Katarzyna Kamińska, socjolożka, a z zamiłowania podróżniczka. Jak się do takiej wyprawy zabrać?
Dobrze się przygotować, to na pewno. Ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcemy podróżować i co chcemy robić. Bo podróżować można na wiele różnych sposobów. Można pojechać do Indonezji na jakąś piękną wyspę i tam po prostu leżeć sobie plackiem na plaży, obserwować dzikie zwierzęta, dziką naturę i spędzić fantastycznie czas w relaksującej atmosferze, jedząc sobie egzotyczne owoce. I to też będzie fantastyczna wyprawa. Wtedy nie trzeba się do tego bardzo przygotowywać, kupujemy sobie bilety, i jesteśmy zadowoleni z życia, leżymy sobie na plaży. Jeżeli chcemy spędzić to bardziej aktywnie, to możemy sobie zaplanować na przykład kurs nurkowania, snurkowania, jogi. Przeróżne rzeczy można robić w Indonezji. I to można zrobić też w taki sposób dosyć lejtowy, znajdując sobie jakąś ofertę przez internet na przykład.
Czy znajdujemy w Polsce, czy już tam się orientujemy na miejscu?
Myślę, że można zrobić i tak, i tak. Jest bardzo wiele blogów podróżniczych, osób, które podróżują, grup na Facebooku, też bardzo życzliwych takich grup. Ja sama należę do takiej grupy podróżniczki, którą bardzo polecam. Dziewczyny są naprawdę świetne i chętnie dzielą się wiedzą. Także dużo praktycznej wiedzy można dostać od ludzi, którzy byli już w danym kraju, w danym miejscu. No ale ja podróżuję trochę inaczej. Szczególnie jeżeli jadę gdzieś tak bardzo daleko, to trochę mi szkoda spędzać to w taki sposób bardzo wygodny. Tylko chcę wycisnąć jak najwięcej z tych podróży, dlatego że liczę się z tym, że nie wiem, czy do tego kraju jeszcze kiedykolwiek wrócę. Jednak to są określone koszty, czas, który jest na to potrzebny, bo jednak ta podróż też trochę trwa.
Czy przylot na miejsce jest sprawą skomplikowaną i bardzo dla nas drogą?
Zawsze szukam jakichś najtańszych rozwiązań, ale też lubię w tej podróży do Azji zatrzymać się gdzieś na 1-2 dni w tym międzylądowaniu i sobie coś jeszcze zwiedzić. Tutaj do Indonezji można lecieć różnymi liniami. Ja na przykład leciałam przez Doha, czyli przez Katar. Międzylądowanie prawie jeden dzień, od 5 rano do 20 wieczorem, więc mogłam sobie jeszcze jeden dzień zobaczyć, jak wygląda Katar i taki kraj nad Zatoką Perską, zupełnie arabski, w takim jeszcze nie byłam. Lot też sobie wzięłam do Singapuru. Także jeszcze zanim trafiłam do Indonezji, to zwiedziłam 2 dni w Singapurze i już chciałam jak najwięcej z tej Indonezji. To jest prawie 17 tysięcy wysp. Także do wyboru, do koloru. Wiadomo, że im bliżej, tym taniej. Sumatra, Jawa, szczególnie Jawa taka najbardziej popularna. Bali już będzie trochę droższe. Niektórzy robią tak, że kupują lot na któryś z wysp, a potem jeszcze kupują wewnętrzny przelot. Albo płynął promem z jakiejś wyspy na wyspę. Jeżeli chodzi o Indonezję, to faktycznie jest tam bardzo wiele wysp i bardzo wiele kultur. Nawet na przykład na Sumatrze jest około 52 języków.
Tak? A w jakim języku turysta może ogarnąć ten teren?
Po angielsku. I tutaj na przykład w Indonezji o wiele lepiej mówię po angielsku niż w Wietnamie. Można bez problemu się porozumieć. Ze względu na to, co nas interesuje, to pod tym kątem wybieramy sobie wyspę. Najbardziej popularna, no to wiadomo, Bali, bo od razu kojarzy się z takim albo samorozwojem, jedz, módl się, kochaj, znalezienie nowego sensu życia.
Właśnie są takie książki, literatura, zresztą całkiem dobra. Film był też przeprzyjemny, tak, więc tak. Dla tych, którzy się wybierają, to może być też duża zachęta, żeby się tak zorganizować i zrobić taką ogromną przyjemność.
I tam oczywiście na tych wyspach jest bardzo szeroka gama różnych zajęć, których można się podjąć. Można właśnie, szczególnie na Bali, sobie pójść na kurs jogi. Spotkałam też dziewczyny z Hiszpanii, które były na Bali na kursie nurkowania. Jest wyspa Komodo, gdzie można obejrzeć smoki z Komodo. Mówi się, że na przykład Sumatra, no i to potwierdzam, jest mniej rozwinięta niż Jawa, co też wynika z historycznych, gospodarczych zaszłości. Jawa była zawsze najbardziej rozwinięta, dostawała najwięcej pieniędzy na rozwój infrastruktury, więc też jest taka najwygodniejsza do podróżowania, a bardzo duża, więc jest tam co oglądać.
Czy podlaski turysta, kiedy już tam doleci, oczywiście będzie zorientowany, będzie wiedział, czego potrzebuje i jak chce spędzić ten czas, ale czy znajdzie tam przewodników, czy biura podróży, które mogą coś ułatwić, czy mogą pomóc w razie jakichś drobnych kłopotów?
Te kraje azjatyckie coraz bardziej nakierowane są na turystę, więc oferują całą gamę różnych usług i takich wspomagaczy, z których można skorzystać.
Czy trzeba się targować? Czy jest jakaś specjalna kultura? Czy musimy uważać na ceny?
Tak, to bez wątpienia. Ja nie mam takiego nawyku. Nie umiem tak się targować, a trzeba. Jakby wiadomo, że ta pierwsza cena to, no to jest taka do targowania. Nie bierzemy pierwszej ceny. W takich zakupach pamiątkarskich, ubraniowych, w takich rzeczach, które chcemy wziąć do domu. Przy transporcie jest to mniej dostępne, bo jeździłam sama po tych wyspach i nie korzystałam z pomocy agencji. Taką najprostszą metodą podróżowania to jest po prostu wykupienie sobie na miejscu jakichś wycieczek z agencji. Wtedy na przykład idzie się do fajnego punkciku w mieście, rozmawia się z panią, pani daje broszurki i można wybrać.
Generalnie mówi się, że Indochiny są tanie, prawda czy nieprawda?
Na przykład Wietnam jest tańszy niż Indonezja. Tak z moich obserwacji. Słyszałam, że Malezja też nie jest droga. Indonezja jest droższa niż Wietnam.
Ale tańsza niż Europa.
Przypuszczam, że tak, ale nie zawsze. Też zależy na co się zdecydujemy i jak do tego podejdziemy.
Katarzyna Kamińska, z zamiłowania podróżniczka, zwiedziła już chyba pół świata, drugie pół cały czas czeka niecierpliwie, żeby postawiła tam swoją nogę, ale ostatnio postawiła nogę w Indonezji, to była Sumatra i Jawa. Czy Indonezja jest bezpieczna?
Z moich obserwacji powiedziałabym, że tak. Na pewno jednak czułam się bezpieczniej w Wietnamie na przykład. Tutaj w Indonezji bardziej odczułam takie nakierowanie na skorzystanie z okazji na zarobienie na turyście. Dla mnie takim najtrudniejszym momentem zawsze było, gdy wysiadałam z autobusu albo wychodziłam gdzieś z lotniska i od razu tabun mężczyzn, który podbiega i miss, bus, bus, taxi. I po prostu ja się czułam tym osaczona. Nie było czasu gdzieś tam na zastanowienie, tylko po prostu boom i na ciebie. Ja zawsze na takich wyprawach kupuję sobie kartę SIM z danego kraju, żeby mieć internet. Jedna z tych metod, żeby poczuć się bezpieczniej w podróży solo. Bardzo polecam. Od razu komfort bardzo wzrasta. W każdym momencie można sprawdzić na GPS-ie, gdzie ja jestem, gdzie mam iść albo jak mam dojść.
A jak sobie radziłaś z tymi propozycjami taksi, hotel?
Najczęściej sobie wcześniej sprawdzałam trasę. Też korzystałam z takich aplikacji, które świetnie się sprawdzają w Azji, typu Uber albo Grab. Tam bardzo popularny Grab. W Indonezji też jest taka aplikacja Gojek. Aplikacja, która organizuje całe życie, można powiedzieć. Podobnie jak w Chinach. WhatsApp, tak samo tutaj. Przez Gojka można zamówić jedzenie, można zamówić masażystę, można zamówić dostawę. Właściwie podobno można już, naprawdę bardzo wiele usług jest dostępnych przez tę aplikację. No, taka najbardziej dla mnie oczywista, z której korzystałam, to właśnie było zamówienie kierowcy. A najczęściej zamówienie motocyklisty, który albo nie wiem, kierowcy skutera, który mnie podwiezie w określone miejsce, dlatego że Indonezja, jak wiele tych krajów azjatyckich, jest bardzo zakorkowana. Nie tylko, że ta taksówka jest droższa, ale po prostu dużo bardziej czasochłonna. Takim motorkiem to pyk, pyk, pyk i zaraz jesteśmy na miejscu.
Trzeba tylko pamiętać, żeby na te wyprawy wybierać się jednak z plecakiem, a nie z walizeczką.
To prawda. Chociaż biorąc pod uwagę, jakie rzeczy tam są przewożone na tych skuterach, to ja mam dosyć duży plecak i też sobie bez problemu radzili. Nawet na skuterach, które były tak zbudowane, bardziej sportowe, które nie miały miejsca, przestrzeni, wydawałoby się, że nie mają tej przestrzeni na plecak, to w ogóle jakikolwiek bagaż, no to kierowcy sobie dosyć dobrze z tym radzili. Można powiedzieć wręcz bezproblemowo. Z rzeczy, które widziałam, która się wozi na takich motorkach, to na przykład dwie pary drzwi wejściowych. Widziałam motor, który wiózł na tylnym siedzeniu w poprzek motor drugi. Bardzo elastycznie się do tego podchodzi, tak?
Pięcioosobowa rodzina.
O, to jak najbardziej. Małe dzieci, takie też bardzo malutkie i też bezproblemowo wciśnięte pomiędzy pozostałe dzieci. Jedziemy. Nie ma problemu.
Skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie, powiedzmy o zdrowiu coś. Czy tam trzeba się przygotować bardzo specjalnie? Czy szczepienia czy inne zabezpieczenia sprawdzone już można polecić?
Jeżeli chodzi o te kraje, albo w ogóle różne kraje, nie wszystkie szczepienia są obowiązkowe. Tutaj każdy może sam zadecydować, tak? Czy chce się poddać tym szczepieniom, czy nie. Miałam już WZWB i A. Myślę, że to jest taka podstawa, która jednak no, jest uniwersalna na wszystkie kraje i warto to mieć, szczególnie jak się lubi owoce, prawda? Jak się lubi soki, które też nie wiadomo, czy z mytych owoców tak naprawdę są robione. No to tutaj myślę, że te szczepionki na WZWA i B to jakby są podstawowe. Następnie no to na takie kraje azjatyckie najczęściej zaleca się szczepienie przeciw durowi brzusznemu, przeciw ściekliźnie, tężcowi. Takie tam są różne miksy.
A mała apteczka do plecaka?
Dosyć dużo nawet. Apteczka, jestem przygotowana na przeróżne okoliczności i też przede wszystkim bardzo dobre ubezpieczenie na podróż, które będzie mi obejmowało też na przykład opcję assistance, tak? Czyli, że dzwonię sobie i nawet mam wizytę domową, czyli przyjedzie mi lekarz do hostelu. Nawet teraz miałam takie ubezpieczenie, że była możliwość skorzystania z tłumacza.
Tam dostęp do lekarzy jest raczej.
Jak byłam na Sumatrze, w takiej miejscowości, która w Google grafice wyglądała na wioskę, a w opisie się okazało, że to jest 2-milionowe miasto. I jak weszłam już głębiej zdjęcia, to się okazało, że no tak, są jakieś wieżowce i jest bardzo elegancki, wielki budynek szpitala, ale biorąc pod uwagę z tego, co widziałam dookoła, to miałabym bardzo mieszane uczucia. Bałabym się pewnie skorzystać z tej pomocy, chociaż może to jest irracjonalne. Na pewno jest tak, że też w zależności od tego, jak podróżujemy, to ta dostępność będzie większa lub mniejsza. Też warto pamiętać, że z niskim rozwojem infrastruktury, pomijając Jawę, która jest dobrze rozwinięta, często jest tak, że odległość 30 km pokonuje się na przykład w 3 godziny. Jeżeli chodzi o podróż w pojedynkę, to przede wszystkim właśnie dobre ubezpieczenie, dobre planowanie przed, zebranie bardzo wielu, wielu informacji. Internet jest skarbnicą wiedzy, także można naprawdę dobrze się przygotować. No i aplikacja. Zawsze zostaje ślad. Gdzie ja byłam, jak się przemieszczam, mam GPS tracking, także wiadomo, gdzie jestem. Jest możliwość jednym przyciskiem wysłania SMS-a SOS do osoby, która się wcześniej wskazało kontaktu. Zostawia się opinię też o tych kierowcach. Masz imię, nazwisko tego kierowcy i jego rejestrację, wiesz, kto po ciebie przyjedzie, także potwierdzasz, czy to na pewno jest ten motorek, a nie ktoś się podszywa. Jest to jednak też kraj muzułmański. Jeżeli będziemy się ubierać na przykład zbyt wyzywająco, to też może to się spotkać z różną reakcją, ale tutaj raczej bezpiecznie, a na pewno na Bali w ogóle bezproblemowo.
Skoro Indonezja, Sumatra, Jawa, to oczywiście też różne przyjemności związane z tym, że jesteśmy w kraju egzotycznym i przyjemność obejrzenia dżungli. No nie wiem, jak blisko można wejść w te dżungle, żeby było i bezpiecznie, i fascynująco, ale zaraz się dowiemy. Katarzyna Kamińska, z zamiłowania podróżniczka, socjolożka tak w ogóle, do takiej dżungli właśnie tam trafiła.
Tak przyjemne rzeczy i tak piękne rzeczy, jak na przykład trekking po dżungli, musiały ulec też komercjalizacji. Są to przyjemności dostępne. Podkreślam słowo przyjemność, a tak naprawdę to czasem jest to ciężki spacer, można powiedzieć, dlatego że trzeba się wspinać, trzeba chodzić. Jest bardzo duża wilgotność. To jest jednak klimat równikowy, szczególnie właśnie na Sumatrze. Temperatura średnia jest chyba około 25 stopni Celsjusza. Średnia roczna. Ja byłam w dżungli w takim rezerwacie Bukit Lawang. Można wybrać tak naprawdę dwa najbardziej tam znane rezerwaty w Sumatrze. Jeden jest mniej komercyjny, drugi trochę bardziej. W tym drugim jest podobno większe prawdopodobieństwo zobaczenia orangutanów, bo po to się najczęściej jedzie właśnie na Sumatrę. I ja też wybrałam Sumatrę właśnie głównie z tego powodu. Chciałam zobaczyć orangutany w naturalnym środowisku. Szczególnie teraz tak dużo mówi się o oleju palmowym, o karczowaniu dżungli, o tym wyniszczaniu naturalnych osad orangutanów.
Więc przypominamy, że olej palmowy gdzieś widzimy, nie kupujemy, bo to szkodzi zwierzętom, w ogóle światu to szkodzi po prostu.
Tak, ale to jest składnik tak wielu produktów, że ciężko tego unikać, tak? Szczególnie słodyczy.
Na ile się da, można spróbować, po prostu. Tak, nie wszystko ja naraz, drobnymi krokami.
Znam niektóre produkty, które mają to w składzie i z których zrezygnowałam tylko z tego powodu właśnie. I jak poczytałam sobie artykuły i takie przewidywania, że może w przeciągu najbliższych lat już orangutanów tam nie będzie, a są tak naprawdę w dwóch tylko obszarach obecne, czyli na północy Sumatry i na Borneo. No, ostatnia szansa, żeby zobaczyć na żywo. Taki trekking nie jest gwarancją tego, że się zobaczy orangutany. Ja zdecydowałam się na dwudniowy trekking. To kosztowało 90 euro. Pomyślałam, że dwudniowy trekking daje większe prawdopodobieństwo zobaczenia orangutanów, a poza tym chciałam też poczuć, jak to jest, jak w ogóle ta dżungla wygląda. No i tutaj przeleciałam sobie do tej Sumatry, do miejscowości Medan. Jakoś nie mogłam się w ogóle przekonać do tego miasta, ale jest dobrą bazą wypadową do różnych atrakcji na Sumatrze. Do tej dżungli jedzie się prosto z lotniska, ale ja przylatywałam wieczorem. Wiedziałam, że trzeba dojechać dwoma autobusami, więc już wolałam przenocować w Medan i spokojnie rano sobie udać się w podróż. Tutaj można wybrać różne metody. Wielu zachodnich turystów wybiera taką opcję, że po prostu wysiada z samolotu, wsiada w taksówkę i jedzie do dżungli. To trochę ogranicza możliwości obserwacyjne i tego, co jest dookoła, ale bardzo ułatwia pewnie komfort podróży.
A nie jest tam niebezpiecznie? To jednak dżungla.
Do dżungli nie wchodzi się bez przewodników. Jest to obowiązkowe, gdy wykupujemy sobie trekking. Najczęściej jest tak, że jedzie się do tej miejscowości. Właśnie jechałam do Bukit Lawang. Tam jest bardzo piękna baza, jest bardzo dużo różnych hostelików, pensjonatów, miejsc do spania. Ja wybrałam na booking.com, także bardzo prosta metoda zamawiania pokojów. Są również oczywiście inne aplikacje, inne możliwości. No ta jest taka najbardziej lejtowa. Zamówiłam sobie nocleg nie w takim hosteliku czy pensjonacie, tylko już w dżungli. Także w takiej chatce na świeżym powietrzu, bez ścian. W środku miałam taki namiocik z moskitiery i w nim spałam, także na takiej platformie, bo chciałam właśnie poczuć tę dżunglę. Wiedziałam, że te domy już są właśnie bardzo blisko tego lasu i faktycznie musiałam przejść przez rzekę, żeby tam dojść. Tutaj właściciel odebrał mnie z dworca. Jeżeli się zdecydujecie, możecie wpisać w Google, jak wygląda dworzec w Bukit Lawang. To jest takie klepisko duże, otoczone paroma chatkami. Na środku takie, można powiedzieć, mini targowisko, dużo dziur, bardzo dużo śmieci dookoła, biegają kury, jakieś bawoły chodzą. No tak ogólnie powiedziałabym swojsko i tak blisko natury. Także jak ja tam wysiadłam, to naprawdę się zastanawiałam, w którą stronę mam iść. Umówiłam się z tym właścicielem, że odbierze mnie. Komunikowaliśmy się przez WhatsApp i wysłał mi swoje zdjęcie, co bardzo ułatwiło też, jakby też poczucie bezpieczeństwa. Wiedziałam, kogo się spodziewać. Ja też mu wysłałam swoje zdjęcie, żeby wiedział, którą to białą ma wziąć. Jeszcze na trasie zatrzymaliśmy się w jego domu, żebym mogła zostawić duży plecak i wzięła tylko najbardziej potrzebne rzeczy na te dwa dni trekkingu i ten jeden dzień mojego przyjazdu. Zatrzymaliśmy się też na jakiś obiad i wtedy pojechaliśmy już do tego domu.
Czy rzeczywiście to było takie przeżycie, taka noc blisko?
Tak. Dżungla jest bardzo głośna. Słyszałam o tym, tak. W Wietnamie kiedyś nocowałam w takiej bambusowej chatce i słyszałam biegające wszędzie gekongi i nie mogłam zasnąć, bo myślałam, że zaraz po mnie coś przebiegnie. Dżungla buczy. Takie małe jakieś insekty, owady wydają tak głośne dźwięki. Jakieś małe jaszczureczki, czy nawet nie chcę wiedzieć co. Ale jest to piękne. Naprawdę. Miałam też pełnię księżyca, także było bardzo jasno i było naprawdę pięknie. Bardzo polecam ten sposób, dlatego że możemy od razu uniknąć komercji. Na palikach otoczony brezentem jest prysznic, czyli beczka, ale do której dochodziła rurka z dojściem wody. Było można się polewać zimną wodą, także przepięknie.
Katarzyna Kamińska samotnie wybrała się na niedługą w sumie, bo dwutygodniową wyprawę Indonezja, Sumatra, Jawa, ale w ciągu tych dwóch tygodni można przeżyć naprawdę dużo fantastycznych przygód i przywieźć ze sobą na Podlasie cudowne wrażenia. Takie przeogromne wrażenie robi dżungla.
Tam nie ma za bardzo lasów, na przykład iglastych, te liściaste to też są inne. Jest to po prostu coś zupełnie innego. W pewnym momencie widziałam tam pawia. Przewodnik mówi, słyszę pawia i zaczął go nawoływać i poszliśmy w tym kierunku, gdzie było go słychać i w pewnym momencie, bum, jest paw. W ogóle nie jak paw. W sensie korpus i owszem, ale ogon, jedno wielkie pióro. To nie jest taki paw, jak my go znamy, tak? To jest po prostu paw z dżungli, a wygląda inaczej.
A pióro ma kolorowe przynajmniej?
Nie, beżowy. Taki brązowy.
Małe rozczarowanie, no ale skoro paw, to paw.
Ale dźwięki bardzo głośne wydaje. W
ogóle, pawie.
Tak. Ogromne drzewa. Przeogromne. Drzewo tekowe. Fantastyczne. No, zrobiło na mnie chyba największe wrażenie, jeżeli chodzi o drzewa. Naprawdę czuć taką moc natury. Wszystkie te liany, które dookoła są, które są już takie zdrewniałe, nie takie jak, nie wiem...
W filmach.
Z kreskówek, że to tak wszystko takie zielone i takie soczyste, nie? Ogromne mrówki. Nie było ani komarów, ani jakichś takich węży, wielkich pająków. Dżungla też jest bardzo różnorodna i każdy gdzieś tam może trafić w różną. To jest tak naprawdę skomercjalizowana, ale mimo wszystko dzika. Nie ma tak wiele ludzi. Dużo zależy od rangerów, przewodników, na których się trafi. Także warto sobie poczytać opinie albo zastanowić się, do kogo idziemy. Dodam, że jak tylko dotarłam do chatki, to już widziałam orangutany. I w ogóle nawet ten ranger był w szoku, bo to jeszcze nie jest jakby teren rezerwatu. I mówi, że może z 6 razy w życiu widział tutaj w ogóle, żeby tak daleko zapuściły się te orangutany i że to są orangutany, których on nie zna. Matka z dzieckiem skakały po drzewach.
Szczęśliwa turystka.
Tak, ja mówię, to ja już może wcale nie muszę na ten trekking iść. Pójdę na spacer, bo ja resztę już widziałam. Ale nie, warto było pójść. Widziałam makaki, takie małpy, które nazywają się też Thomas Monkey. Oj, gibony. Piękne, czarne gibony z bardzo bliska. Orangutanów widziałam jeszcze parę. Naprawdę miałam ogromne, ogromne szczęście, jeżeli chodzi właśnie o te zwierzęta.
Jak zamówić trekking, to wiemy. Jak zamówić szczęście, no to każdy będzie musiał sprawdzić. Oprócz tych takich fantastycznych, przyrodniczych wrażeń, co tam było takiego, co no, mogło zmienić nasze postrzeganie świata?
W związku z tym, że ja na tych domkach byłam jedyna, wieczorem ranger zaproponował, że zawiezie mnie do wioski, bo tam są pokazy. Koncert gamelana. Jak ja usłyszałam, że będzie gamelan, od razu chciałam to zobaczyć. To są takie jawajskie gongi i takie metalowe polifoniczne instrumenty perkusyjne, ale to wygląda jak waza z metalu z pokrywką, jako jedna część. I w to się uderza w sam czubek. Powstają niskie dźwięki. Zawieźli mnie do tej wioski i tam było takie przedstawienie odnoszące się do lokalnych rytuałów. Bardzo barwne. No ale przy okazji cała wioska się zebrała na to, więc mogłam sobie poobserwować. Ogólnie bieda. W związku z tym, że dzieci tam mają tylko miesiąc wakacji, więc w sierpniu już normalnie chodzą do szkoły i one świętowały odzyskanie niepodległości przez Indonezję. Dla nich to jest bardzo ogromnie ważne wydarzenie. Wszędzie widać plakaty, flagę Indonezji, która wiadomo jest taka jak Polska, tylko do góry nogami, więc w związku z tym wiedzą, co to jest Polska, my wiemy, co to jest Indonezja, tak? I edukacja jest droga. Nie każdego na nią stać. Nie mówiłam też o tym jeszcze, że po prostu w Indonezji, wbrew statystykom i opisom na Wikipedii i w innych materiałach, jest jednak analfabetyzm. I to nie jest mały problem. Dotyczy ludzi w różnym wieku. Już zgłębiłam się trochę w ten temat, bo tak mnie poruszyła historia na przykład rangera, którego nie było stać na naukę i w związku z tym nie umie pisać ani czytać. Chłopak mniej więcej w moim wieku. Nauczyciele cieszą się dużą estymą, w związku z tym pozwalają sobie na dużo. Nie przychodzą na lekcje, nie uczą. Praca jest załatwiana poprzez korupcję, nepotyzm i układy. No ale przede wszystkim bieda. Domki takie liche, drewniane, szczególnie w tym Medan. Mogłam zobaczyć, jak po prostu to są chaty zbite z drewna, bez bieżącej wody. Tam nie uświadczysz na przykład toalety, w którym spłuczysz sobie wodę, tak? Wszystko spłukuje się na zasadzie nabieraka z beczki. Nawet w samej Dżakarcie można spotkać bardzo luksusowe budynki, a 50 metrów dalej rozpadające się szopy ludzi śpiących na deskach. Ta bieda i luksus obok siebie. To było trudne. Pomogło mi docenić to, co sama mam.
Kiedy u nas zaczynają się jesienne chłody, to na Sumatrze na przykład pogoda jest zgoła inna. Co sprawdzała jakiś czas temu Katarzyna Kamińska, z zamiłowania podróżniczka, ale też socjolog, wrażliwa na to, co widzi w rozmaitych krajach. Dlaczego warto wybrać się na Jawę?
Jawa jest prostsza do podróżowania. Dużo wszystkiego, tak bym powiedziała. Jest tam na przykład największe jezioro wulkaniczne na świecie, jezioro Toba, na którym jest grupa etniczna Batak. Można zobaczyć ich niezwykłe domy, posłuchać muzyki, zapoznać się z wierzeniami. No, byli kanibalami do początku XX wieku, ale to wynikało z ich wierzeń. Także warto sobie poczytać na ten temat.
Zjadali cudze serca?
nawet cudze stopy.
No cóż, Słowianie podobno w pradziejach też potrafili spożyć wroga, jak im się specjalnie spodobał. To jest takie ogólnoludzkie jakieś, nie wiem czemu, ale... No dobrze, ale nie boimy się, bo w dzisiejszych czasach właściwie stopy są bezpieczne. I nie
bardzo
tylko.
Mili ludzie. Batakowie to grupa, która jest bardzo wyedukowana teraz. Jest taka mnogość grup etnicznych na Jawie i nie tylko, w całej Indonezji, że każdy znajdzie coś dla siebie. To jest po prostu trzeba zdecydować, pod jakim kątem chcemy zwiedzać Indonezję.
Jeżeli jesteśmy przy wulkanicznym jeziorze, no to może jakiś wulkan.
O, wulkanów to tam nie brakuje. Na każdej wyspie tak naprawdę są wulkany. Ja nastawiałam się na wulkan Bromo, bo to jest taka wizytówka. Miejscowość pod samym wulkanem to jest Semarolawang. I w tej miejscowości bez problemu, prawda, kupujemy sobie bilecik do Parku Narodowego i możemy w przeróżny sposób dotrzeć na górę wulkanu. Możemy dotrzeć tam konno, możemy dotrzeć tam pod prawie sam wulkan motorem, możemy, co jest bardzo popularne wśród zachodnich turystów, wynająć jeepa i prawda z pełną takim przytupem ruszyć pod wulkan w nocy. Słońce wschodzi o 5:30, więc zajeżdżamy pod wulkan, tam podchodzimy kawałeczek i potem 352 stopnie schodków i wchodzimy na górę wulkanu, który dymi. Ja wszystko na piechotę, żeby poczuć bliżej naturę. Poszłam na ten wulkan i przechodzi się przez Morze Piasków. Jest to taka pustynia z pyłu wulkanicznego, szalenie fotogeniczna. Oczywiście cała byłam brudna, ale doszłam do wulkanu, weszłam na wulkan. Cudowne doświadczenie, bo piękne widoki i trafiłam na złotą godzinę, także też no, zdjęcia takie w ciepłym świetle. Moje oglądanie świata było takie skąpane w tym słońcu. Ale stwierdziłam, że nie chcę psuć sobie tego wrażenia przyjściem o wschodzie słońca z masą jeepów, z masą ludzi, tłumem, które tam na krawędzi wulkanu, a wcale nie ma tam tak dużo miejsca akurat na tym wulkanie, będzie po prostu ze mną tam się bijał na górę, żeby tylko zdążyć mieć wschód słońca na Bromo. Także poszłam do punktu Parku Narodowego i pani podpowiedziała inny punkt widokowy, gdzie mogłam sobie o wschodzie słońca popatrzeć na Bromo skąpane w chmurach, mgłach i prawda, było cudownie. Właściciel hostelu, w którym gdzieś tam na trasie nocowałam, namówił mnie na wulkan Ijen. To jest wulkan, na dnie którego jest kopalnia siarki. To przypomina piekło. Jest to jedna z najcięższych prac. Siarka wydobywa się z takiego rurociągu w formie płynnej, dookoła pełno gazów, oparów i w ogóle naprawdę schodzi się tam w masce gazowej. To jest jedyna wycieczka, którą wzięłam z agencji właśnie ze względu też na te maski gazowe. Zeszłam na dół, na dno piekła, zobaczyłam jak to wygląda, a potem na wschód słońca poszliśmy do krateru obok. Ten wulkan składa się jakby z trzech kraterów. W jednym jest kopalnia siarki. W ogóle na takie wyprawy wychodzi się o północy. Jesteśmy w tym kopalni siarki około, załóżmy, 3 nad ranem. Trekking jest dosyć ciężki, stromo pod górę. Tam jest też taki fenomen niebieskich ogni. Gdy siarka styka się z powietrzem, z tlenem, zamienia się w błękitny ogień. Także po takich atrakcjach znowu wdrapujemy się na górę, idziemy do drugiego krateru, jednego z trzech. I w tym drugim kraterze jest przepiękne jezioro, najkwaśniejsze na świecie, pH 0,4, co daje mu też taki niezwykły, błękitny kolor. I właśnie za naszymi plecami wschodzi słońce, które sprawia, że jest taka różowa poświata dookoła. Ja trafiłam w fantastyczną pogodę, dlatego też, że jakoś ta siarka słabo się wydobywała koło jeziora i nie zadymiała mi widoku, prawda?
Bardzo uprzejmie ze strony siarki.
Bardzo dziękuję tutaj siarce, bo to naprawdę sprawiło, że krajobrazy były tak kosmiczne, księżycowe, tolkienowskie, naprawdę przepiękne. I to takie i piekło, i niebo.